dobry Państwu. Tym razem ja zaczynam, bo pierwszy głos dłuższy będzie Piotra Szczepańskiego, ale witamy serdecznie jak co tydzień w naszej rozmowie o polityce międzynarodowej i nie tylko polityce, bo również tematy historyczne w tym się dzisiejszym spotkaniu pojawią. W każdym razie serdecznie witamy Piotr Szczepański.
Dzień dobry. Jerzy Marek Nowakowski.
Dzień dobry.
No i przypominamy, że wszystko, co mówimy,
tak jest, mówimy wyłącznie we własnym imieniu. A Piotrze, ty dzisiaj masz prezentację książek i ja ci coś powiem. To jeszcze dwie rzeczy, zanim zaczniemy ad meritum. Jedna to jest taka, że widzę wyraźnie, że pracujesz nad unowocześnieniem formy naszych spotkań, właśnie dodając obrazki taki bardziej dynamiczną formę. Myślę, że to w powakacyjnych spotkaniach będziemy musieli już
kontynuować,
a po drugie, niespodziewanie wchodząc do budynku, zobaczyłem całą górę paczek. Otóż jeden z naszych widzów obdarował nas nowym kompletem mebli i ma tu wyciszającą, bo twierdzi nie bez racji chyba, że jest tu pewien pogłos i że powinniśmy pracować nad formą naszych spotkań.
Więc za jakiś czas będziemy mieli nowe meble.
I bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy, ale to jeszcze wrócimy do tego. Od razu zapowiadamy też, że będziemy mieli dwa tygodnie przerwy, tak?
Tak jest. No, uwolnimy Państwa od naszej obecności, ale tak jak już widzę nawet po komentarzach, to wydaje się, że tak jak niespodziewanie w Śródmieściu Warszawy można znaleźć miejsca parkingowe, tak część z Państwa zapewne udała się na wakacje i nie wszyscy nasi stali widzowie się pojawiają. Rozumiem, że jest to czas wypoczynku. Również nasi współpracownicy z nas znakomity pan Krzysztof musi odpocząć, wobec tego po dzisiejszym spotkaniu wrócimy dopiero we wrześniu.
Tak. Proszę Państwa, sierpień i wrzesień, który jest przed nami, no to są miesiące, gdzie jest dużo rocznic. Tak? I tu pozwoliłem sobie Państwu pokazać zdjęcie z cmentarza żołnierzy generała Maczka KKN, bo pierwsza brygada pancerna lądowała w Normandii z 30 i lipca i 1 sierpnia i zaraz po tym 8 sierpnia weszła do walki, do wojny, znaczy do działań zbrojnych. No i to była taka słynna bitwa, zamknięcie kotła pod Falę, gdzie proszę sobie to zobaczyć na mapę, nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły. Ale ja byłem w tych wszystkich miejscach, nie tylko pod Monte Cassino, ale byłem też tam na tym cmentarzu. Cmentarz jest bardzo zadbany, bowiem jest cały kawałek departamentu francuskiego, który dba o te cmentarze. Tych żołnierzy tam leży około 700. No i oni zginęli właśnie w tych walkach KOKM, w Podfale, broniąc tego wzgórza Maczuga. Które byłem na tym wzgórzu, tam stoi czołg, który nazywa się Maczek, tam jest też takie mini muzeum, to widać od razu, jakie znaczenie, to jak tam Państwo pojadą, bardzo polecam zobaczyć, jakie miało znaczenie strategiczne, bo jest wgląd w całą dolinę. Jak tam panował nad tym wzgórzem, panował nad tą doliną, którą wycofywały się, uciekały z kotła wojska niemieckie. Proszę Państwa, na tym cmentarzu to jest wzruszające, dlatego że jak ja byłem, to była kompletna cisza, to był wrzesień chyba, byłem tam sam, no zapaliłem świeczkę, wpisałem się do zeszytu, ale ten cmentarz są głównie krzyże tych żołnierzy, którzy mieli za sobą całą epopeję wojenną, prawda, ucieczki przez Węgry, później przez po klęsce Francji, prawda, przedostawanie się różnymi drogami do portów, przez Hiszpanię, niektórzy gdzieś tam w tych Pirenejach zostali. I te groby polskich żołnierzy są głównie krzyże, ale one są przetkane macewami i przetkane są takimi nagrobkami z półksiężycem też.
Także, no i są również krzyże prawosławne.
Są krzyże prawosławne tam, także to taki robi naprawdę wrażenie. I jak Państwo tam będą podróżowali przez Francję, to po prostu myślę, że warto pojechać, postawić tym żołnierzykom Szwecję, świeczkę, dlatego że no, oni wszyscy tęsknili za Polską, prawda? I przypomnijmy, że w Polsce trwało już powstanie w Warszawie. To była właściwie beznadziejna sytuacja, jeśli chodzi o sytuację tą geopolityczną Polski. Przyszło, wszystko było przesądzone.
Ale tak, no, znaczy, powiedzmy sobie szczerze, i żołnierze pod Monte Cassino, i żołnierze pierwszej Dywizji Pancernej Maczka, to byli żołnierze, którzy walczyli w poczuciu rozpaczy, bo oni już wiedzieli, co dzieje się w kraju. Wiedzieli, że Polska, na Polskę nasuwa się ta czerwona płachta komunistycznej okupacji.
Tak.
I tak naprawdę oni się zastanawiali, co dalej. Przecież pamiętajmy, że szczególnie w drugim korpusie, ale również w dywizji pancernej pojawiały się takie sygnały gotowości do buntu wręcz, do wypowiedzenia posłuszeństwa aliantom, którzy nas zdradzili i tak dalej, i tak dalej. Więc to ci ludzie oddawali życie za mit, trochę podobnie jak w Powstaniu Warszawskim, w skali nieporównywalnej, oddawali życie za mit tej Polski, która się teraz bardziej oddalała. To też warto mieć świadomość, że to mamy te smutne i piękne pieśni powstańcze, ale mamy również Czerwone maki pod Monte Cassino, też właściwie dość rozpaczliwą pieśń, więc warto o tym pamiętać.
Masz rację, że mówisz, że smutne pieśni powstania warszawskiego, ja uważam, że one są tragiczne.
Są piękne, ale tragiczne. Tak.
Tak, no bo powiedzą się chłopcy, a na tygrysy mają wizy, no przecież tak.
No dobrze, no ale a czym się to różni od hasła z powstania styczniowego, poszli nasi w bój bez broni?
Tak. No i proszę Państwa, także tyle, jeśli chodzi o rocznicę.
Ale mamy rocznicę jeszcze być może nawet z punktu widzenia politycznego ważniejszą, bo mamy rocznicę w sierpień 1945. To jest użycie bomby atomowej pod Hiroshimą i Nagasaki. Na razie ostatni również, tak. ale wydarzenie, które, jak Cot Mackiewicz w jednej ze swoich broszur wydawanych regularnie w Londynie napisał, że zmienia to oblicze świata i historię świata. Tak. A jednocześnie Mackiewicz, ja w ogóle bardzo, bardzo jego pisarstwo cenię, chociaż często pisał po to, żeby się z nim nie zgadzać. Tak. On wtedy już, dwa dni po wybuchu bomby nad Hiroshimą, napisał jedną rzecz, że nie miejmy złudzeń, że ta broń dostanie się również w ręce Sowietów. Więc zdawał sobie z tego sprawę, że to będzie broń, która spowoduje dominację mocarstw nad resztą świata. I w gruncie rzeczy tak jest do tej pory, bo tam będziesz polecał książki, więc tylko zasygnalizuję. Jedna z podstawowych rzeczy, o których mamy dziś mówić, podsumowując sezon polityczny w cudzysłowie i prognozując na przyszłość, jedna z podstawowych rzeczy to jest kwestia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wojny, której w oczach całego świata, tego, który Ukrainę wspiera, wojny, której Ukraina nie ma prawa wygrać.
Tak.
Bo tak naprawdę bądźmy realistami. Od Waszyngtonu po przynajmniej Berlin jest przekonanie, że Ukraina nie powinna tej wojny przegrać, bo będzie to przegrana Zachodu, ale nie powinna tej wojny wygrać, bo grozi to właśnie użyciem tego ostatecznego argumentu, po który Amerykanie sięgnęli w wojnie z Japonią.
Proszę Państwa, no to chyba tyle, jeśli chodzi o historię. Jeszcze sierpień to Unia w Krewie, nie?
To ale to już jest... Unia w Krewie, wymarsz kadrówki, to można bardzo długo.
Tak, ale Zgadzasz się ze mną, że sierpień to jest taki miesiąc rocznic.
A który nie jest?
A który nie jest, no właśnie.
Październik chyba jest taki pustawy.
Tak, jeśli chodzi o Polskę. Bo...
Tak, no, też mamy bitwę pod Lenina oczywiście, ale no...
No mamy bitwę pod Lenina, tak.
To już było, no, odświętowaliśmy ją wystarczająco długo, że nie musimy jej świętować.
Dobrze, to teraz proszę Państwa, ja chciałbym jeszcze zabrać głos i
książki.
Polecić Państwu dwie książki. Krzysiu, mogę już powiedzieć o wyświetlenie książek? A, dobrze. Więc pierwszą książkę, jaką chciałbym polecić Państwu, ona wyszła 2 lata temu, ta książka. To jest książka Rafała Wnuka i Sławomira Poleszaka. Niezłomni czy realiści o polskim podziemiu antykomunistycznym bez patosu. I jest to właściwie można powiedzieć monografia, opisanie wszystkich nurtów, no bardzo takie rzetelne, bez emocji, z bardzo ciekawym wstępem. Właściwie wstęp do tych analizy tych wszystkich nurtów antykomunistycznego podziemia jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że wstęp jest w ogóle od opisania tego podziemia polskiego w końcu wojny, następnie o sytuacji politycznej, przypomnienie sytuacji politycznej ze szczegółami, prawda, jak sprawa polska na Zachodzie była, no i potem mamy opisane właściwie wszystkich bohaterów od tych realistów aż po niezłomnych, prawda, także tych, którzy dokonywali zbrodni, ale tam po prostu jest opis taki no, bardzo rzetelny, bez, że tak powiem, sądów, bez emocji i tak dalej. Bardzo polecam tę książkę, bo wydaje mi się, że jest taka podstawowa. No i drugą książkę, jaką chciałbym Państwu polecić, to jest też książka, która nie jest nowa, ale to jest książka o rozdartym kontynencie. Historia Europy od 1950 roku do 2017. Nie umiem powiedzieć, dlaczego Jan Kerszu skończył tę historię na roku 2017. W każdym razie bardzo ją polecam, dlatego że tutaj w tej książce przeczytamy bardzo szczegółową i ciekawie opisaną z anegdotami historię tej drugiej części Europy, Europy Zachodniej. Co się tam działo, jakie były inicjatywy obronne, to o czym często w naszych rozmowach mówiliśmy, prawda, jak Europa kształtowała ten swoją przyszłość.
Ja ci powiem, że Jan Kerszow tutaj zrobił pewien gest uprzejmości, ponieważ tak naprawdę ty mówisz, że dowiemy się czegoś o Europie Zachodniej. Otóż w języku politycznym to Europą była Europa Zachodnia. Tak? Myśmy nie byli Europą właściwie do roku 1989. Myśmy nie byli traktowani jak Europa. Bądźmy szczerzy, jeżeli brytyjski historyk opowiada o tej drugiej części kontynentu, to jest to i tak przyjęcie perspektywy wcale na Zachodzie nieoczywistej i niepowszechnej.
Jest to o tyle ciekawa pozycja, dlatego że w tych dezinformacjach, jakie w tej chwili są, no to często słyszę i oglądam, koledzy mi przysyłają, prawda, takie wypowiadanie, że to Niemcy wymyślili Unię Europejską, prawda, żeby rządzić Europą w inny sposób. Takie po prostu podszyte tym zapachem moskiewskim, prawda, te różne narracje. Także bardzo polecam tę książkę, czytają się bardzo dobrze, jest w dobrym tłumaczeniu, wydało znak, także no to tyle na teraz. No i co, to teraz przechodzimy do naszego forecastu.
Przechodzimy do naszego rozdartego kontynentu Anno Domini 2026, a właściwie porozdzieranego świata Anno Domini 2026, bo no jak przed startem sezonu wakacyjnego warto może powiedzieć kilka zdań na temat tego, w jakim stanie wchodzimy w ten bardzo krótki i nieoczywisty sezon wakacyjny. Tak. bo mam wrażenie, że w polityce wakacji nie ma w ogóle, i w polityce międzynarodowej, i w polityce polskiej, co jest no, dziwne, ale rzeczywiście, rzeczywiście wymuszone przez natężenie konfliktów i wewnętrznych, i międzynarodowych, no bo poczynając od tej koszmarnej wojny toczącej się w Ukrainie, która wyraźnie zmierza do jakiegoś, nie jestem pewien, czy przełomu, ale takiego momentu zwrotnego, z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że wydaje się, iż, zresztą to widać w Polsce znakomicie, świat tą wojną jest nie tyle nawet zmęczony, jak często mówię, tylko znudzony. Wszyscy się przyzwyczaili, że tam jest wojna. Wobec tego coraz trudniejsze jest zaangażowanie obywatelskie, takie normalne obywatelskie zaangażowanie Polaków, Włochów, Francuzów, Niemców, Amerykanów, w to, żeby wspierać Ukrainę, to raz, a dwa, coraz bardziej zmienia się charakter tej wojny. Zmienia się charakter, zresztą tak jak wielkich wojen przeszłości, to znaczy z wojny, która toczy się na froncie, przesuwającym się z jakimiś grami strategicznymi, ta wojna staje się wojną zaplecza. Wyraźnie widać, że Rosjanie postawili w tej chwili na to, żeby dokonać kompletnej destrukcji zaplecza ukraińskiego, żeby, krótko mówiąc, obywatel Ukrainy miał tej wojny serdecznie dosyć.
Wyszedł z piwnicy i powiedział...
Że miał tej wojny już, dosyć, tak. Lepsza kapitulacja niż ten koszmar.
Tak.
Tak? To jest wyraźnie widać, to jest cel rosyjski. Rosjanie zdali sobie sprawę z tego, że szanse przełamania na froncie są niewielkie, aczkolwiek tutaj też pewne ruchy niepokojące zachodzą, bo na przykład specjaliści wojskowi zauważyli, że Rosjanie znowu zaczynają używać większych formacji pancernych do ataków. Więc niewykluczone, że mówiąc językiem publicystycznym, coś szykują. Z drugiej strony również strona ukraińska postanowiła po prostu obrzydzić życie mieszkańcom Rosji, obrzydzić życie na tyle, żeby nie wspierali tej wojny. I zresztą poziom poparcia dla wojny w Rosji regularnie spada. To, że Putin nie dopuścił do udziału w wyborach partii Jabłoko, to nie miała żadnych szans oczywiście na wygraną, ale Jabłoko to jest to środowisko, które ma formułę legalności, a które jednocześnie jest krytyczne wobec wojny. Wobec tego wygląda na to, że na Kremlu się obawiają nawet tej drobnej, konstruktywnej krytyki działań wojennych, bo zdają sobie sprawę z tego, że ta wojna zaczęła dotykać normalnego przedstawiciela rosyjskiej klasy średniej. Bo te ataki na... To może być zabawne wręcz. Te ataki na magazyny firmy Wildberries, czyli rosyjskiego Amazona, największej firmy wysyłkowej, to jest w gruncie rzeczy atak na przedstawiciela rosyjskiej klasy średniej, który w tym Wildberries robił zakupy.
Tak.
A z drugiej strony konsekwentne uderzanie w infrastrukturę energetyczną Rosji, no też jest elementem utrudniania życia właśnie tej rosyjskiej middle class. Więc to niewątpliwie ta wojna zmieniła charakter. Stała się wojną dużo bardziej niszczącą i co więcej, w sytuacji, kiedy to pokazuje, jak bardzo te wszystkie konflikty światowe są ze sobą powiązane. W sytuacji, kiedy zaczęło na Ukrainie dramatycznie brakować tak zwanych antyrakiet, patriotów przede wszystkim, choć nie tylko, które pozwalają na strącanie rakiet balistycznych, to w tym momencie Ukraina jest kompletnie odsłonięta. Mamy uderzenia rakiet rosyjskich, którym oni nie mogą przeciwdziałać, a jest to związane, ściśle związane z wojną z Iranem i gigantycznym zużyciem tych zapasów, tych pocisków TAD i Patriot przez zarówno kraje Zatoki Perskiej, przez Izrael i przez Stany Zjednoczone. Według niektórych komentatorów, bo my tego oczywiście nie wiemy i dobrze nie wiemy, zapasy TAD-ów spadły do poziomu 20% tego, co było przed konfliktem, Patriotów do mniej więcej połowy. No, a to oznacza, że w razie konfliktu pełnowymiarowego, my, czyli świat Zachodu, możemy się za chwilę okazać bezbronni.
No mamy jeszcze lotnictwo, prawda? To jest droższe i trudniejsze, no tak, trudniejsze w użyciu. Tak samo Stany Zjednoczone mogą jeszcze użyć lotnictwa w wojnie z Iranem, ale jest to trudniejsze.
No tak, no. Jest jeszcze bardziej kosztowne, bo tu też zapasy są ograniczone i tak dalej, więc mam wrażenie, że to jest, że to jest dowód na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli mówimy o powiązaniach, to jest dowód na to, żebyśmy zastanowili się nad tym, czy cała nasza polityka, akurat będziemy mieli super defiladę, której ja bardzo nie lubię, ale będziemy mieli defiladę 15 sierpnia, natomiast żebyśmy się zastanowili, czy cała nasza polityka zakupowa dla wojska nie jest przypadkiem wikłaniem się w ślepą uliczkę, bo kupujemy sprzęt najnowocześniejszy, najdroższy rzeczywiście. To obojętne, ale okazuje się, że zużycie tego sprzętu jest tak gigantyczne, że w pewnym momencie, tak jak zresztą pokazuje wojna dronowa, że w pewnym momencie decyduje nie jakość tego sprzętu, tylko ilość. Więc jest pytanie, czy na pewno inwestowanie w najdroższe, najnowocześniejsze rozwiązania wyłącznie jest dobrą ścieżką. Skądinąd, jak już mówimy o tych przemianach wojskowych, to oczywiście w tej chwili ten świat Zachodu na razie pomału zaczyna zmierzać w kierunku entuzjazmu do wojny dronowej. Tak? Otóż doniesienia znowu z mediów specjalistycznych, specjalizujących się w technice wojskowej amerykańskiej, powiadają, że Stany Zjednoczone są bardzo blisko tego, żeby wyprodukować broń laserową o masowym użyciu, która właściwie zlikwiduje sprawę dronów. Bo będzie je strącała i nagle się może okazać, że wszyscy wyprodukują 10 milionów dronów, które będą dość łatwe do strącenia przez te...
To zawsze to jest wyścig tarcza-miecz, tak? Ale pamiętasz, co przeważyło w wojnie w Afganistanie, no, prawda? No tym jednak pociski... Prawda,
no, no Stingery, no, ale no dobrze, na to pierwszej wojnie w Afganistanie.
No tak, ale ja mówię po prostu.
No dobrze, no ale w drugiej wojnie w Afganistanie przeważyła, no przepraszam bardzo, ale skuteczniejsza soft power fundamentalistów muzułmańskich. To wygrało.
No to wygrało.
Tak. To wygrało. Wygrało to, że mieszkający na prowincji mieszkaniec Afganistanu nie chciał tych paskudnych gości z Zachodu, którzy budowali szkoły, szpitale i tak dalej, wolał swoje tradycyjne tak, życie, więc to...
Swoje tradycyjne życie i hodowanie maku.
Tak, to też.
Tak, ale mu dochód, no.
Ale generalnie po prostu to, co bardzo ładnie bywa nazywane narracją, dużo skuteczniejsze było ze strony talibów niż ze strony koalicji wspierającej ten modernistyczny, nazwijmy to, model rządów i modernistyczne rządy w Kabulu, skorumpowane i tak dalej, mimo wszystko nadające pewne pola wolności. Zresztą znowu nic nowego na świecie, bo oglądamy bardzo często, to gdzieś krąży po internecie, fotografie z Teheranu z początku lat 70. XX wieku.
Tak.
Tak? Dziewczyny w minispódniczkach, tak. imprezujący studenci i tak dalej, co też ogromna większość Irańczyków odrzuciła. Jak się wydaje, znacząca część Irańczyków odrzuca to nadal. Zwracając się ku swojemu tradycyjnemu modelowi, to zresztą jest, powiedziałbym, generalnie problem, bo mówimy o broni atomowej, o nowoczesnej technice, o patriotach, rakietach i tak dalej. Tymczasem miejmy świadomość, że wojny od stuleci, a na pewno wojny czasów najnowszych, nie były wygrywane przez najnowsze rodzaje broni, tylko przez narrację.
Tak.
Przez wygranie opowieści, która przekonuje zarówno swoich, jak i przeciwników. I mam wrażenie, że jak patrzymy na te wielkie konflikty, które się toczą w tej chwili, Ukraina, Iran. Nie zapominajmy o nieustannej wojnie izraelsko-palestyńskiej toczącej się w Strefie Gazy. Parę innych jeszcze, że generalnie my jako świat liberalno-demokratycznego Zachodu te wojny narracyjnie zaczynamy przegrywać. To jest prawdziwy problem. Mam wrażenie, że my generalnie straciliśmy tę zdolność, która doprowadziła do największego sukcesu XX wieku, czyli wygranej zimnej wojny. Straciliśmy tę zdolność atrakcyjnej opowieści o wolności. To straciliśmy tę zdolność w wielu punktach, bo jedną z rzeczy, która się zdarzyła ostatnio i która będzie miała dalszy ciąg, bo są już w tej chwili doniesienia, że będzie powtórka, czyli Ceuta, to jest też wojna o narrację. Też to jest wojna o opowieść. Myśmy przegrali wojnę o sposób myślenia o imigracji z radykałami. To zaczynamy powtarzać błędy Zachodu w Polsce zresztą. Bo mamy w mojej ocenie, z polskiego punktu widzenia w tej chwili jednej z dwóch najważniejszych. Mamy tą rozszalałą antyukraińską propagandę. Zresztą te głosy się tam trochę pojawiały się również w komentarzach po naszej rozmowie zeszłego tygodnia, w komentarzach na YouTubie. Mamy przegraną narrację w sprawie ukraińskiej, ale bądźmy szczerzy, myśmy powtórzyli błąd Niemców, Holendrów, Brytyjczyków, którzy najpierw opowiadali z ogromnym entuzjazmem o tym, jak tu przyjeżdżają ci robotnicy, jak gastarbeiterzy, ci migranci, Hindusi, Pakistańczycy. Na początku to była entuzjastyczna opowieść. Przyjeżdżają, pracują dla nas, tak? Potem była opowieść o społeczeństwie wielokulturowym. Niektórzy kpią multikulti, a w tej chwili wahadło poleciało w drugą stronę. Znaczy, krótko mówiąc, myśmy nie potrafili zrobić tego, co bardzo długo, nie wiem, czy jeszcze to się udaje, ale bardzo długo udawało się w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone radziły sobie z imigracją do niedawna całkiem dobrze. Ten amerykański melting point wessanie tych migrantów w amerykański styl życia, w amerykańską opowieść, bez żądania od nich akulturacji, Natomiast przy wklejonym w głowę, wklejonej w głowie opowieści o gwiaździstym sztandarze, o wspaniałości Ameryki, o amerykańskim modelu życia, którym się nie może nic na świecie równać. Prawda? I nagle się okazywało, że ci migranci pierwszą rzecz, jaką robili, wystawiali flagę Stanów Zjednoczonych przed swoją chałupą, jak ją wreszcie wynajęli po ciężkiej pracy, prawda? A jeżeli nie przed chałupą, to przed swoim kamperem, który wynajmowali, tak? I było to, mówię, do bardzo niedawna było to niesporne. Dlatego się, myślę, że masowa migracja latynoska dopiero to trochę zmieniła. Bo nagle okazało się, że można żyć w świecie języka hiszpańskiego i czuć się dużo lepiej niż w świecie anglojęzycznym. W każdym razie nie, bez wątpienia było coś takiego. Ameryka była dumna z siebie i tą dumą potrafiła zarazić migrantów. Europa nie była z siebie dumna. Tutaj Katka powiada, kolonializm odbija się czkawką. Otóż właśnie ta nasza opowieść o tym, że my przyjmujemy tych migrantów, nasza zachodniej części, odwaliliśmy do Korszowa, że nie ma, że Europa nie jest, broń Boże, lepsza. Że nasz pomysł na życie, na społeczeństwo, na organizację polityczną, nie jest w ogóle lepszy od pomysłu Bushmenów i tak samo dobry jest Jezus Chrystus, jak drzewo, które przed którym się modli dwóch pigmejów, tak? To był skrajny błąd, za który w tej chwili płacimy niezdolnością do integracji imigrantów. To powoduje oczywiście co? To powoduje reakcję społeczną odrzucenia tych migrantów. Odrzucenie powoduje z kolei, że migranci drugiego i trzeciego pokolenia konstruują sobie w domku bombę i tą bombę wysadzają albo postanawiają rozjechać ciężarówką kilku swoich współobywateli, bo paradoks polega na tym, że większość tych terrorystycznych ataków jest w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, jest wykonywana przez obywateli. Mhm. Czyli drugie, trzecie pokolenie migrantów. Musimy sobie też zdać sprawę z tego, że za chwilę popełnimy ten sam błąd w Polsce.
To jest ciekawe psychologicznie swoją drogą, że ludzie, pierwszy pokolenie migrantów jest zajęte, prawda, urządzaniem życia i tak dalej, po czym nagle to w drugim czy trzecim pokoleniu ludzie dochodzą, że mają tego dosyć, prawda, nie, że to się jednak nie da, prawda, i nie radzą sobie, prawda, z tym.
No nie, ale to jest normalne. Przed chwilą słuchałem rozmowy z szefem takiego ośrodka badającego trendy w internecie Res Futura, gdzie on podkreślił, że narracje antyukraińskie w mediach społecznościowych polskich są przede wszystkim narracjami ludzi najmłodszych. Uczniów, studentów, znaczy uczniów albo tych, którzy świeżo wyszli ze szkoły, którzy przenoszą swoje konflikty z kolegami z Ukrainy. Pamiętajmy, że co najmniej kilka procent uczniów, a w dużych miastach 10-12% uczniów, to są dzieci ukraińskie. Te konflikty, trochę językowe, trochę z różnych innych powodów, powstają, bo są codzienną rzeczywistością szkolną.
No, nad tym jest ta chmura.
I to jest przenoszone w tej chwili do internetu. Więc tu Wowa powiada, że imigranci nigdzie nie są traktowani jak lokalsi. Otóż nieprawda. Amerykanie przez całe dziesięciolecia traktowali tych imigrantów właściwie jak lokalsów. Nie żądali od nich lojalności obywatelskiej, żelaznej, natomiast nie żądali od nich tego, żeby oni stali się, no właśnie, bo Amerykanie nie są narodem. Wobec tego nie mieli tego problemu.
Stali się członkami
narodu politycznego amerykańskiego, ale nie żądali od nich wyrzekania się własnej kultury, własnego języka, czegoś tam jeszcze.
To... I tutaj jeszcze dawał was, przypomnijmy, że ludzie prawda, bronią tych emigrantów przed ISIS.
Tak, no w tej chwili przed ISIS, ale to jest trochę inna historia, bo ja myślę, że mówię, główny problem polega na tym, że klasyczny amerykański WASP, czy obywatel Stanów Zjednoczonych, nie miał problemu z tym, żeby być przekonanym, że jego sposób życia jest najlepszy na świecie.
Tak.
On był o tym absolutnie przekonany. I jeżeli ten imigrant przyjeżdżał, to był włączony w ten najlepszy świat. Natomiast, natomiast my, jako Europa, przyjmując imigrantów, mówimy im, twój świat jest taki sam jak mój. W ogóle nie będziemy ci mówili, że tu jest lepiej. No to przepraszam bardzo, to po jaką cholerę on przyjeżdżał? On przyjeżdżał, żeby mu było lepiej. Dlatego jest to pierwsze pokolenie. Pierwsze pokolenie się nie buntuje, bo pierwsze pokolenie marzyło o tym, żeby przyjechać do tej Europy.
No tak, ale jeśli
A drugie właśnie przeszło przez szkołę i chce być traktowane tak samo. A nie jest. A nie jest, bo nagle się odzywają problemy religijne, kulturowe, bo oni inaczej jedzą, bo gotują śmierdzące żarcie, przecież bardzo często coś takiego słychać.
Tak.
To właśnie nie jest to bariera językowa i obyczaje, to Katka powiada. Nie, bo problemem są ci, którzy już nie mają bariery językowej i którzy jednocześnie, którym nie powiedzieliśmy, że nasze obyczaje są lepsze.
Tak, ale...
Przyjechałeś? Okej.
Okay. Ale ty tutaj był.
Ale przyjechałeś dlatego, że przyjechałeś do miejsca, gdzie jest lepiej.
No Marku, ale przecież my mamy przecież tych migrantów z Ukrainy, którzy kulturowo są nam bardzo bliscy.
Ale nie są, kulturowo nie są jednoznaczni, to jest nie są identyczni kulturowo. Mają wiele specyfik różnych, swoich własnych. I paradoksalnie to jest jeszcze gorzej, bo gdyby oni zbierali się w kółko i grali na tamtamach, to okej.
Okay. Byliby atrakcją.
Tak, byli tak. Natomiast.
Oni nie chcą.
Natomiast nie, natomiast, nie chcą natomiast to jest paradoks wojen domowych,
tak?
Czy wojen sąsiedzkich. Paradoks w jakiejś mierze Wołynia, tak? Gdzie bardzo bliscy sobie były rodziny bliskie, tak? Podziały szły poprzez rodziny, ale również przypadek Rwandy na przykład jest to samo. No, też był,
ale Tutsi i Hutu.
Oni mieli poczucie odrębności, ale ono było. Tylko były setki, były dziesiątki tysięcy już mieszanych rodzin,
tak,
które nagle się rozdzielały.
Nagle się rozdzielały, tak. Ale to,
więc mówię, to jest niezdolność do odróżnienia. To zresztą to jest spór również w świecie politycznym polskim. Bo słyszymy z tej najbardziej nacjonalistycznej części polskiej sceny politycznej, słyszymy, że Ukraińców trzeba asymilować. Albo wyrzucić, albo zasymilować. Otóż asymilacja może nastąpić pod jednym warunkiem, że jest dobrowolna. Asymilacji przymusowej się nie da przeprowadzić, natomiast powinniśmy przeprowadzić proces integracji obywatelskiej.
Tak. Integracja obywatelskiej powinien z grubsza polegać na tym, prawda, że słuchaj, prawda, przyjechałeś tutaj, tak? Poznaj nasz kraj, tak? Jakie mamy wartości.
Ale nie tylko poznaj, zaakceptuj to. No, przyjechałeś tutaj dlatego, że uznałeś, że tu jest lepiej. Wobec tego okej. Przepraszam, jeżeli spróbujesz wejść w butach do meczetu w kraju islamskim, to w najlepszym razie cię wyrzucą, a w najgorszym wsadzą do więzienia. Bo zabiją, no więc właśnie. I nikt nie ma co do tego wątpliwości. Jak wchodzisz do katedry w Mediolanie, to musisz, jesteś kobietą, to musisz przykryć ramiona i też nie prowadzisz dyskusji na ten temat, czy to tak. dobrze, czy źle. Tak? Tak. Jest to pewien obyczaj. Wobec tego możemy i mamy prawo tego oczekiwać od migrantów od Lizbony po Warszawę.
Tutaj mieliśmy parę tych pytań ciekawych.
Tak, tu mamy już całą debatę już.
Całą debatę mamy. Czy Turcy, Niemcy chcą zintegrować?
Właśnie, obiecywaliśmy, że poświęcimy sporo czasu na...
Tak, ale jeszcze, jeszcze parę słów tego forecastu, czyli tego, co ma się wydarzyć, bo na dwa tygodnie nie będzie.
Co ma się wydarzyć? Obawiam się, że będzie Ukraina będzie coraz bardziej bolesnym konfliktem, z coraz większą ilością ginących cywilów po obu stronach i że będziemy zmierzali do... tego, czego się obawialiśmy, czyli prób kontrolowanej eskalacji konfliktu przez Rosję. Kontrolowanej eskalacji, to znaczy Rosjanie będą starali się doprowadzić do sytuacji, w której Zachód będzie nie histerycznie, jak w wypadku Trumpa, tak, lub nie, popierał, przestawał popierać w zależności od humoru, tylko intencjonalnie Zachód wycofa się ze wspierania Ukrainy z obawy o własne bezpieczeństwo. Krótko mówiąc, te opowieści suflowane przez różne wywiady głównie o tym, że Rosjanie szykują prowokację skierowaną przeciwko państwom natowskim, wydaje mi się to więcej niż prawdopodobne. Pytanie, jakie będą to prowokacje i niewątpliwie Federacja Rosyjska musi w tej chwili zastraszyć Zachód, żeby zminimalizować własne straty, żeby ograniczyć bojkot i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego, w jaki sposób można Zachód zastraszyć? Można Zachód zastraszyć w wersji miękkiej, czyli właśnie podejmując działania podprogowe. Tu są dwa progi, pod którymi Rosjanie będą starali się te działania podejmować. Próg pierwszy to jest próg artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego, czyli dokładnie to, co stało się z tą rakietą, która spadła niedawno niedaleko Zamościa. No bo uzbrojona rakieta wlatuje na terytorium państwa natowskiego, już to tylko rakieta, bo to samo było z dronami nad Rumunią i tak dalej. No i co? Czy jest to wystarczający powód, żeby zwołać ogólnonatowskie konsultacje? Większość krajów, łącznie z nami, uznała, że nie. To jest to problem, porozumiewamy się, ale nie uruchamiamy artykułu 4. Skrytykował to litewski minister spraw zagranicznych i chyba miał rację, bo właśnie jest to testowanie, no bo jak jedna wleci, nie uznają tego za zagrożenie dla sojuszu, skoro się nie konsultują, no to może wleci 3.
Tak.
I będziemy testowali artykuł 4, ale gorsze jest to, że bardzo prawdopodobne jest podjęcie testu artykułu 5.
Tak.
No bo artykuł 5 mówi o...
To jest ten drugi
tak, to jest... To mówi o zbiorowej reakcji w domyśle, bo nie na papierze, zbrojnej, na wypadek agresji przeciwko któremuś z państw NATO. No więc, to już mówiliśmy o tym kiedyś tutaj. Wyobraźmy sobie, że gromada zielonych ludzików, wyglądających jak armia rosyjska, uzbrojonych jak armia rosyjska, ale mówiących, że nie są armią rosyjską, zajmuje, nie wiem, Sejny na przykład. Albo na stałe, albo na kilkanaście godzin.
Tak. Wystarczy cztery ciężarówki.
Cztery ciężarówki, dokładnie. No i tym momencie pojawia się pytanie, czy... No bo rozumiem,
wszyscy powinni zostać zabici.
My mamy wysłać na nich żołnierzy. Oni albo się tamci albo się bronili, albo nie, może uciekną, wszystko jedno. No.
Ale reakcja powinna być taka.
No tak, tylko to jest reakcja nasza. A teraz jaka jest reakcja całego sojuszu? Czy NATO uznaje do zakazu zbrojni ze strony Rosji? Prawdopodobnie nie.
Nie, no bo.
No dobrze, jednak, ale jeżeli nie, dobrze.
No jest ci z
Sejn uciekli, dobrze. Wysadzili po drodze tam kawałek drogi, tory Rail Baltica, żeby było gorzej i sobie poszli, dobra. Po czym w następnym tygodniu dochodzi do masowej ruchawki ludności rosyjskojęzycznej czy rosyjskiej, nie wiem, w Dyneburgu na Łotwie. Policja łotewska nie bardzo daje sobie radę ze spacyfikowaniem tego, bo policja łotewska nawet nie dała rady sobie kiedyś z kibonami Legii, więc tutaj może być też nie za dobrze. Więc jedzie wojsko spacyfikować. No to na podstawie Konstytucji Federacji Rosyjskiej, która zobowiązuje władze Rosji do obrony rodaków za granicą, wkraczają już z naszywkami ci sami żołnierze rosyjscy do Dyneburga. Wkraczają oczywiście w ramach akcji humanitarnej. Oczywiście w ramach tej akcji humanitarnej za chwilę tworzą bojówki z miejscowych, którzy tam ogłoszą powstanie Rosyjskiej Republiki Latgalskiej, cokolwiek, tak? Czy to jest już pretekst do wojny NATO z Rosją? No właśnie. A jeżeli nie jest...
To podważy stabilność sojuszu.
Oczywiście, że podważy, to jest jasne.
Bo to podważy... stabilność sojuszu, jeśli chodzi o ten fragment, w którym my mieszkamy.
Nie.
A Europa Zachodnia no nie będzie zagrożona tym. Takie będą skutki tego.
No dobrze, no tylko sojusz działa... Znaczy, no dobrze,
to sojusz przestaje istnieć jako sojusz.
Sojusz tak? W obecnym kształcie de facto przestaje istnieć, tak. To jest oczywiste, no bo jeżeli jeszcze zamierza się trzymać, no to dobrze, no to w takim razie powstańcy karelscy zajmują w imieniu większości Karelów mieszkających w Rosji, to jest nieprawda, ale to nieważne, zajmują kawałek Finlandii, żeby dopilnować linii kolejowej do Murmańska. Jeżeli to jeszcze nie zadziała, to mamy ten następny krok, prawda? To są wszystko działania testujące, czy artykuł 5 NATO i czy NATO w ogóle działa. Jeżeli nie działa, to w tym momencie tak, sypie się solidarność natowska. Sypie się wsparcie dla Ukrainy. No bo,
tak. Przede wszystkim sypie się wsparcie dla Ukrainy.
Znaczy nie przede wszystkim, ale też. No. Sypie się wsparcie dla Ukrainy. Ukraina pozostaje osamotniona, wobec tego przegrywa wojnę. Sama przyjemność i sport, jak pisał kiedyś Edmund Niziurski w tej swoich powieści. Więc można się tego typu działań spodziewać ze strony Rosji i powinniśmy być na nie przygotowani. Jednym z podstawowych elementów tych powodzenia tych działań jest wojna propagandowa prowadzona przez Rosję konsekwentnie od lat, zarówno z nami, jak z całym światem zachodnim. I opowieść o Ukrainie jest częścią tej wojny. Działalność troli i botów jest częścią tej wojny.
Tak.
Patrzę na różne wpisy internetowe. Jeżeli ktoś w internecie mówi coś dobrego o Ukrainie, to rozlega się jazgot natychmiast. najczęściej botów właśnie, bo to dość łatwo zidentyfikować, tak, to są boty. Ale przykrywa to wszystko inne. Czy my mamy na to sensowną odpowiedź? Czy próbujemy wygenerować tą sensowną odpowiedź z naszej strony? Czy na...
Bardzo trudno jest.
Ale nie jest kwestia trudno. Nie, bo nie chodzi o odpowiadanie i to jest podstawa. To jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą a propos imigracji, bo to jest ta sama bajka. Chodzi o stworzenie pozytywnej kontropowieści. Wydaje mi się, że nie ma próby czegoś takiego. Bo to musi być przemyślana, pozytywna kontrnarracja. To ma być opowieść o tej dobrej polsko-ukraińskiej teraźniejszości i historii, bo taka też była. Ja powiedziałem przed tygodniem na naszym spotkaniu o tym, że Polska przez większą część naszej historii była de facto w sojuszu z Niemcami.
Tak.
Spotkałem się z jakąś gigantyczną krytyką, kiedy ten sojusz. No, tu jest pewien znak zapytania, no bo nie było Niemiec przecież. Niemcy się pojawiają wtedy, kiedy jesteśmy pod Zaberami, a wcześniej są w średniowieczu. Wobec tego no zawsze możemy znaleźć jakiś kawałek rzeczywistości niemieckiej, z którą byliśmy w konflikcie. Jak również można znaleźć inny kawałek, z którą byliśmy w sojuszu, no bo rozumiem, że właściwie przynajmniej do połowy XVIII wieku ten główny trzon niemieckiej politycznej rzeczywistości to było Cesarstwo Austriackie tak naprawdę. No to przypominam, że przez pokolenia polscy władcy żenili się z Habsburżankami, a Piastówny i Jagiellonówny wychodziły za mąż za Habsburgów i że nie bez powodu Sobieski szedł pod Wiedeń. Notabene niedługo we wrześniu będziemy mieli rocznicę Wiednia, ale Sobieski szedł pod Wiedeń po to, żeby ocalić naszych niemieckich sojuszników. W czasie wojny 30-letniej też było nam dużo bliżej do katolickich państw niemieckich, czyli też głównie Austrii. To jest XVII wiek. W XVI wieku byliśmy regularnie w sojuszu z monarchią Habsburgów.
No w czasie potopu szwedzkiego cesarstwo nas wspierało.
Tak. Wspierało, uratowało w ogóle byt czegoś takiego jak rodzące się państwo piastowskie, wspierając Kazimierza Odnowiciela.
Znaczy przysyłając w ogóle Kazimierza.
Tak, przysyłając i wspierając. Od Mieszka I kolejni władcy się żenili z Niemkami.
Nie, no jest cała masa
więc
tych przykładów.
Te relacje polsko-niemieckie, oczywiście mamy wojny, ale to są w wypadku Chrobrego, czy Krzywoustego, czy Bolesława Śmiałego, to są tak naprawdę wojny domowe w obrębie cesarstwa, bo oni byli przecież de facto, zresztą nikt tego nie negował, bo wszyscy się za takich uważali w Europie ówczesnej, lennikami cesarza.
No w ogóle można by powiedzieć, że te wojny wewnątrzeuropejskie to jest w ogóle taka nieodkryta, czy nie chcemy o tym mówić, tradycja Europy. Tak. Bo wojna stuletnia na przykład weźmy, tak? No wojna stuletnia się toczyła przecież przez 100 lat między w cudzysłowie Francuzami a Anglikami. Tak?
Tak.
Następnie były różne wojny, tam nie wiem, 80-letnie,
30-letnie. Znaczy Europa permanentnie toczyła wojny, natomiast ja bym powiedział tak, że sprzeczność interesów polsko-niemieckich była u progu istnienia państwa piastowskiego, kiedy dzisiejsze pogranicze Śląska tak naprawdę, czyli kawałek Miśni, plus obszar, który dostaliśmy dzięki Stalinowi, ten pomiędzy Nysą Łużycką a Nysą Kłodzką, był obszarem spornym. Tak? No, jeszcze tam być może...
No, ale jeśli o tym mówimy, no to nasze, w tamtym czasie te główne wojny były z Czechami. No kto spalił Kraków?
Nie, nie, nie. No, no dobrze. No,
Czesi nam spalili tak. Kraków.
No, ale wiesz, nie, natomiast nie. No, kto, znaczy ja zmieniam czegoś innego, że nie było...
Kto spalił Kraków? Szwedzi nam spalili. Tak, Karol XII nam spalił Kraków.
Nie, ale że nie było pomiędzy Polską a Niemcami fundamentalnej różnicy interesów, zagrażającej istnieniu państwa. Ta fundamentalna różnica interesów pojawia się dopiero wtedy, kiedy, znaczy, jeszcze jeden dodatek, no, Krzyżacy to nie było państwo niemieckie, tak. Dominowało rycerstwo niemieckie, ale nieznacznie. Pod Grunwaldem co najmniej kilkudziesięciu braci zakonnych to byli Polacy etniczni, czyli pochodzący z, mówiący po polsku i z ziem polskiej. Nie mówiąc o Francuzach i tak dalej, bo tych było całkiem sporo. Była to organizacja. Tak, no, była to organizacja międzynarodowa, która skutecznie zdołała zawłaszczyć terytorium.
Ale
instytucja międzynarodowa, która skutecznie zawłaszczyła pewne terytoria. Nam to posłużyło do propagandy antyniemieckiej. Dlaczego? Dlatego, że druga połowa XIX wieku to jest okres fundamentalnego rzeczywiście konfliktu polsko-niemieckiego. Ponieważ, ale dlaczego? Dlatego, że następowała masowa germanizacja Polaków.
Była wojna kultur.
Kulturkampf, ale nie tylko, no, pamiętaj o germanizacji kulturowej Polaków na Górnym Śląsku na przykład. To powstania śląskie zostały wygrane o włos. Nie, to nie było tak, że cała ludność masowo ruszyła do powstania.
Jest, jeśli chodzi o powstanie i w ogóle o początek II Rzeczypospolitej, to jednak my chyba nie do końca doceniamy ogromny pomoc francuską, prawda?
No tak.
Bo czym walczyli żołnierze w wojnie bolszewickiej?
Nie, no zgadza się. Siłą decydującą była tak naprawdę Błękitna Armia, która...
Tak, ale uzbrojenie.
Była uzbrojona, bo była przyjechała uzbrojona, ale wyszkolona.
Ale transporty broni były z Francji i tak dalej, no, oczywiście. I tak dalej. No, przez Węgry, którzy ci Francuzi, prawda, jak nie mogli przez Gdańsk, no to tam, nie wiem, przez Węgry.
No tak, Czesi też bojkotowali. Tak. Ale nie, no ale tak naprawdę fundamentalnie się rozjechały interesy polsko-niemieckie, częściowo w XIX wieku, w XVIII wieku, kiedy nie tyle polsko-niemieckie, ile polsko-pruskie, a potem właśnie pojawił się ten problem, z którego wyrosła endecja zresztą mentalnie, czyli problem masowej germanizacji. I opowieści o Krzyżakach z powieścią Sienkiewicza na czele, to są opowieści budowane ku pokrzepieniu serc, żeby budować opór przeciwko Niemcom.
No, więc jest zapomniana historia też moim zdaniem całej Rady Regencyjnej i tego okresu Hansa Wesselera, który no, miał opory w Niemczech, no ale jednak tak. Oni stworzyli podstawy w dużej mierze
pod
niepodległą Rzeczpospolitej, znaczy, jeśli chodzi o instytucje, prawo.
Nie, instytucje,
i tak dalej.
No, zostały, te instytucje zostały stworzone, powołane i tak dalej. Tak. Oczywiście.
Ale,
no,
ale no dobrze. Nie, ale, forecast,
no nie, ale odnosimy się trochę do tego, co, tak. Co Państwo mówili, ale mówimy również o teraźniejszości, bo to mówimy o narracjach, mówimy o opowieściach i. Dramatyczne jest to, co się dzieje z tą narracją antyukraińską, ponieważ ona jest częścią tej wielkiej operacji rosyjskiej rozbicia świata zachodniego.
Tak.
A jeszcze inaczej, odcięcia nas od Zachodu i stworzenia tego, co Rosjanie zawsze chcieli tu robić, co uzyskali właśnie w rzeczonym XVIII wieku, czyli strefy buforowej. I to jest, jeżeli my nie potrafimy się tej opowieści przeciwstawić, konstruując narrację pozytywną, to przegramy. I ta narracja pozytywna być tylko narracją polską, to ma być narracja pozytywna świata zachodniego. I tu pojawia nam się Ceuta i problem z Donaldem Trumpem. Dlatego, że również w jakiejś mierze w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, żeby Europa nie była za bardzo zjednoczona.
Tak. No, żeby była rozbita. No to...
Żeby nie była, rozbita, znaczy, żeby tak, nie była za bardzo zjednoczona. Tak. To zresztą doskonale widać właśnie w tym, co Ian Kershaw pokazuje, że początki integracji europejskiej jeszcze przed rokiem 1950,
tak.
46-48, to są kolejne próby budowania europejskiego sojuszu obronnego. Tak. Na co przyszedł wuj sam i powiedział: dajcie spokój, no wy jesteście słabi i mali, ja mam bombę atomową, wobec tego zrobimy sojusz pod egidą Ameryki, no i w ten sposób powstało NATO.
I wszystkie te...
te inicjatywy europejskie no, upadły, tak. Okazały się być mniej atrakcyjne i słabsze.
Dobrze, tu wróćmy na chwilę do naszych pytań, bo pan Zent K8M odpowiada szaremu liściowi, że w pełni się zgadzam, Europie Zachodniej nie zależy na zwycięstwie Ukrainy. Znaczy, musimy chyba troszkę z tym...
Znaczy nie, no mówiliśmy, no nie, na zwycięstwie nie. Na tak. Europie Zachodniej zależy na tym, żeby Ukraina nie przegrała. I cynicznie mówiąc, również nam na tym powinno zależeć. Bo im bardziej Rosja jest uwikłana w konflikt, im bardziej Rosja nie ma pola dogadywania się z Europą i ze światem zachodnim, tym lepiej dla nas. Zentor pyta też, dlaczego Europa Zachodnia wciąż kupuje rosyjski gaz. Kupuje, bo kupuje go coraz mniej przede wszystkim, bądźmy szczerzy. Rekordowe ilości ropy z Rosji kupuje między innymi dlatego, że w wyniku awanturniczej polityki Trumpa ropa z Zatoki Perskiej jest trudniej dostępna i droższa. Wobec tego zapadła nieformalna decyzja polityczna. Amerykanie zresztą to wprost znieśli na pewien czas embargo, żeby można było stabilizować ceny poprzez kupowanie ropy z Rosji, przy czym ta ropa z Rosji bardzo rzadko jest kupowana wprost jako ropa z Rosji. Trochę tego jest, ale niewiele.
Ona jest tak zwana uprana, ale...
Ona bywa częściowo wyprana.
Ja tutaj odpowiem w ten sposób. No, dlaczego Europa kupuje? No dlatego, żeby Jones, Messier tam, prawda, jakiś tam we Francji, czy Jan Kowalski w Polsce, prawda, jeździ swoimi samochodami. No jak im się to uniemożliwi poprzez bardzo wysokie ceny ropy, to wtedy jaki będzie nasz poziom życia, prawda?
Swoimi samochodami, to pół biedy. Te samochody dowożą towar do fabryki, do sklepu i tak dalej.
I tak dalej. No, historyczne wątki już skończyliśmy. Jeszcze wróćmy do Forecastu, ale jeszcze parę pytań weźmy.
Tak, no właśnie spróbujmy trochę odpowiedzieć na te pytania.
No, tutaj po raz kolejny pojawia się Katka 8, a po wojnie Zachód nas zdradził i oddał Sowietom pod okupację.
No zdradził.
No ale co miał Zachód zrobić? No, miał rozpocząć trzecią wojnę światową, no, tak. Nikt nie miał... Polskę, no nikt nie miał...
Nie, no to znaczy nie, no Amerykanie mogli sobie na to pozwolić w pierwszym momencie, no bo mieli to krótkie okienko monopolu broni atomowej.
No ale
więc teoretycznie można było.
Opinia publiczna
miała dosyć wojny.
To by prawda kazał przygotowywać operację, ona się chyba nazywała Fortitude, o ile pamiętam, ta operacja. To zostało dopiero parę lat temu, te papiery z tego wyszły. No i zrezygnował z tego Churchill, tak. Prawda, na skutek tego.
Tutaj jest to.
Jeśli mówi, co Churchill mówi w Izbie Gmin, tak. Odsyłam do książki, o której dzisiaj mówiliśmy, bo tam o tym ale jest wspomniane.
Więcej, no, Wielka Brytania od I wojny światowej to był brytyjski pomysł, linia Curzona.
Tak.
Więc i jak już mówimy o kwestiach polsko-ukraińskich, to, że myśmy się nie wywiązali z naszych zobowiązań, których nigdy, dodajmy, nigdy nie zostały formalnie zmienione. Polska zobowiązała się przed traktatem, przed uznaniem granicy wschodniej, tak. Do tego, że Galicja Wschodnia, czy Ukraina Zachodnia dzisiejsza, otrzyma autonomię, że stworzymy Uniwersytet Ukraiński, tak. Tak. Że będzie ukraińskie szkolnictwo i tak dalej. To były formalne zobowiązania rządu Rzeczypospolitej, z tą rządu endeckiego. Tak. Że było zabawnie. Nikt się z tych zobowiązań nie wycofał i nikt ich nie wykonał. Wobec nie tego dla Brytyjczyków było to tylko potwierdzenie, że zasadniczo ich wizja wschodniej granicy Polski była słuszna. No, 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 więc
Groszek nas pozdrawia, my też machamy do
tak,
państwa.
To już pozdrawiał chwilę temu, bo to na początku.
Teraz tak, jeszcze wróćmy do naszego forecastu na chwilę. No bo co jeszcze? Bo mówiliśmy o tym, prawda, o tej możliwej tragicznej sytuacji Ukrainy i możliwej akcji rosyjskiej.
No to jest trzeba być tutaj nieprawdopodobnie uważnym. Rosjanie testują. To, że myśmy w tej chwili na przykład bardzo wzmocnili ochronę bardziej pola jeszcze niż budowy, ale tej pierwszej elektrowni atomowej, jest wynikiem tego, że te rosyjskie samoloty obserwacyjne tam zdaje się kierowały swoje zainteresowanie i że możemy się spodziewać jakichś form sabotażu. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz z prognoz na najbliższe tygodnie. Wydaje się, że będzie niesłychanie trudno doprowadzić do jakiegokolwiek rozwiązania pokojowego z Iranem, chyba że Amerykanie skapitulują, bo Trump jest gotów do kapitulacji. Trump już raz skapitulował. Tylko zobaczył, jakie są reakcje na jego zwycięstwo, które jest kapitulacją, i bez to się z tego wycofał, ale. No ale.
Ja dzisiaj przeczytałem ciekawy wątek, który się tam pojawił. Mianowicie, że Trump zażądał od rządu irańskiego odszkodowań za wszystkie zabite osoby. Także dla tych Irańczyków, którzy zostali zabici tam w styczniu i tak dalej. Więc to jest ciekawy wątek, bo wydaje się, że reżim w Iranie jakiś wszczął znowu represje.
No tak,
pojawiły się protesty, mimo wojny pojawiły się protesty. No i to jest taki ciekawy wątek, czy uda się tak gdyby, wiesz, tak na tyle zmiękczyć, czy zmiękczyć sytuację wewnętrzną w Iranie, że reżim będzie
podobnie jak w Iraku, przepraszam za użycie języka potocznego, po pół roku wojny Amerykanie zajarzyli właśnie, to jest to słowo potoczne, że nie wygrają wojny bez zaangażowania po swojej stronie przynajmniej części społeczeństwa, tak. Bo mieli to, zdaje się, głęboko w nosie na początku. Mi się wydawało, że zrzucą dwie bomby i Iran upadnie. No, tylko chyba jest na to za późno, natomiast oczywiście to jest akurat bardzo, bardzo dobry kierunek budowy, być może nie na wygraną tego konfliktu, ale na zmianę modelu rządu w Iranie, bo Iran jest wspaniałą kulturą. Irańczycy są w ogromnej części naprawdę niesłychanie kulturalnym, cywilizowanym społeczeństwem. Mamy kompletnie skrzywiony obraz Iranu tak naprawdę. Natomiast ten model polityczny jest modelem z ducha swojego agresywnym i coraz bardziej agresywnym, bo on ewoluuje od takiej modlitewnej teokracji do modelu agresywnego perskiego nacjonalizmu.
No tak, więc, do tego wrócimy.
Więc wydaje się, że jedynym realnym rozwiązaniem tej wojny jest to, co się toczy w tej chwili pomiędzy Iranem i Omanem, czyli próba stworzenia kondominium nad cieśniną Ormus, co by musieli Amerykanie zaakceptować, a co by pewnie, nad czym parasol powinni dać Europejczycy, bo Europejczycy wbrew wielu opiniom powinni się w ten konflikt zaangażować, a przynajmniej powinni zaangażować się w aktywne rozwiązanie tego konfliktu. Zwróćmy uwagę, że powstała jeszcze jedna organizacja, której my nie doceniamy. Twarde Trójprzymierze, Pakistan, Turcja, Arabia Saudyjska. No, w oczywisty sposób jest to Trójprzymierze skierowane przeciwko Iranowi.
Tak, ale tak. Przeciwko Izraelowi również.
Częściowo przeciwko Izraelowi. Nie, Saudyjczycy z Izraelem nie mają takich wielkich konfliktów. No, Erdogan ich nie lubi, bo się na nich obraził. Turcja tak. Przez lata była sojusznikiem Izraela.
Zresztą Pakistan też miał dobre.
Tak, więc to nie jest antyizraelskie, antyirańskie, ale to jest również próba tak naprawdę stworzenia mocarstwa sunnickiego, supermocarstwa sunnickiego.
No, wiesz, to, że to się odbyło w Mekce, tak? Znaczy, to jest bardzo symboliczne. Tak?
Ale przede wszystkim to są trzy kraje z potężnymi, nowoczesnymi armiami. Trzy kraje, które mają albo znakomite, albo przynajmniej poprawne relacje z Ameryką i ze światem zachodnim. I trzy kraje, które mają dużą ochotę, żeby wspólnie zarządzać obszarem Bliskiego i Środkowego Wschodu. Oczywiście w pewnym momencie się mogą pokłócić, a na początku jest uroczo i jest, jak powstają Trójprzymierze i Trójporozumienia, to w tle widać jakąś wojnę,
tak,
prawda?
Widzimy, tak.
Więc ja bym nie zdziwił się, gdyby Iran w pewnym momencie stał się ofiarą wspólnej agresji tych sąsiadów.
Zwłaszcza, że jak popatrzymy na mapę, no to Iran jest przez nich w pewnym sensie
otoczony, tak. Oczywiście.
No, do tego należy by jeszcze dodać ten wątek mocarstw dużych, no bo wszystkie trzy kraje mają, czy miały dość dobre relacje
mocarstwa o te trzy kraje akurat bardzo zabiegają.
Chińczycy,
przyjaciele serdeczni Pakistanu.
Prawda? I w ogóle,
ale z Arabią Saudyjską też nie najgorzej.
Też, prawda? I też nie najgorzej. Więc bardzo ciekawy jest ten wątek tego.
Także
wydaje mi się, jakbyśmy to skomentowali w takim spojrzeniu geostrategicznym, czy to nie jest takie układanie się lokalnych mocarstw wobec tego,
że
świat się zmienia?
Znaczy, ja mam wrażenie, że te prognozy wszystkie wskazują na jeszcze jedną rzecz, na to, że te wojny się coraz bardziej ze sobą łączą. To, że Ukraińcy topią na przykład irański statek wiozący sprzęt wojskowy do Rosji na Morzu Kaspijskim, to jest też taki pewien sygnał, że przepływy uzbrojenia pomiędzy światem zachodnim a Ukrainą są zaburzone przez wojnę z Iranem, że Chiny kolejny raz prowadzą jakieś dziesiątki ćwiczeń inwazyjnych Tajwanu. To znaczy, krótko mówiąc, znowu, jeżeli popatrzymy na historię, to przed II wojna światowa dla Polaków, Brytyjczyków, Francuzów zaczęła się 1 września 1939. Ale dla mieszkańców Etiopii zaczęła się dużo wcześniej. Dla mieszkańców Mandżurii zaczęła się dużo wcześniej. dla innych krajów zaczęła się z kolei później.
No, w ogóle...
Wojna domowa w Hiszpanii też była w istocie w jakiejś mierze preludium do II wojny światowej. Tak? Więc jak obserwujemy to, co działo się przed II wojną światową, to były też kolejne konflikty, albo testowania na przykład spójności Ligi Narodów w postaci Anschlussu, testowania Francuzów w postaci remilitaryzacji Nadrenii, włoskiej agresji na Abisynię. Te konflikty się kumulowały, aż w końcu wybuchły na głównym froncie europejskim. Tak? W istocie pierwsza wojna światowa, bardzo podobnie się osuwaliśmy w tę pierwszą wojnę światową. Przypomnijmy, że 1912 rok to są wojny bałkańskie, no tak zwane. Tak? Mamy dziesiątki wtedy drobnych i mniej drobnych konfliktów kolonialnych, więc mamy wojnę rosyjsko-japońską. To wszystko razem dopiero spowodowało, że świat stoczył się w otchłań wojny światowej. Więc to, co się dzieje w tej chwili, ja obserwuję z ogromnym niepokojem, łącznie właśnie z czymś takim jak wydarzenia w Ceucie. Które też bardzo łatwo tutaj państwo piszą, że to Katka chyba napisała, że to efekty kolonializmu. Otóż to akurat nie ma nic wspólnego z kolonializmem przypadkiem, bo Maroko nie było hiszpańską kolonią, tylko było to terytorium hiszpańskie traktowane jak część Hiszpanii, tyle że oddzielona cieśniną gibraltarską. Ale spróbujmy odpowiedzieć na pytania, bo już jest prawie ósma, a my tutaj, prawda, już Pan Krzysztof już tutaj czyści parawany, żeby je postawić na plaży i tak dalej, więc nie możemy czemu przeciągać.
Polska, czemu polska prawica, pan Grzegorz Sośnicki nas pyta, czemu polska prawica i na wioski uważa, że Warszawa zwyciężyła w powstaniu warszawskim i przytacza liczby. No, tego nie wiemy. Ja uważam, jako taki Warszawiak, którego rodzina przeżyła powstanie i wszystko straciła w tym powstaniu, już nie miało kto walczyć, bo jedna osoba była w Oświęcimiu, a druga zginęła w Katyniu. Więc ja uważam, że powinniśmy upamiętniać, a nie świętować.
Powiedzmy tak, kult powstania był przez długi czas odpowiedzią na jego opluwanie i usuwanie z historii przez komunistów. Tak. Dlatego, że tak naprawdę wyrok na mieszkańców Warszawy wydał tak naprawdę Józef Stalin, a nie wykonali go Niemcy. Natomiast wydał go Stalin, bo gdyby Rosjanie czy Sowieci nie mieli powodu wstrzymywania ofensywy, może nie na samą Warszawę, ale na przyczółkach.
Ile zmienili kierunek?
No nie, wstrzymali de facto, a po drugie zablokowali nawet taką incydentalną pomoc lotniczą, bo nie pozwolili lądować alianckim samolotom na terenach sowieckich. No więc po prostu uniemożliwili jakiekolwiek wsparcie powstania. A szczegółowo rzeczywiście zginęło jakieś 2000 Niemców, natomiast Polaków zginęło 200 tysięcy, w tym kilka tysięcy powstańców i głównie mordowani masowo cywile. Więc ta opowieść o powstaniu warszawskim była w jakiejś mierze reakcją na komunistyczne zakłamanie, podobnie jak opowieść o 17 września, podobnie jak opowieść o Katyniu, które były bardzo intensywnymi narracjami. Natomiast w tej chwili myślę, że trzeba o tym brutalnie powiedzieć, że powstanie było koszmarną klęską.
To się nie powinno powtórzyć, a nie powtórzy się wtedy, kiedy Polska nie będzie osamotniona tak jak wtedy, bo praktycznie wtedy Polska była osamotniona. Tak? Ci powstańcy byli osamotnieni, prawda? Ten rząd w Londynie był osamotniony wobec tej sytuacji, po prostu.
No to jest w ogóle dłuższa opowieść, cały czas skręcamy w stronę historii.
Tak.
Czy się opłaca Putinowi spieszyć i otworzyć front w Estonii i na Łotwie? No, próbowaliśmy o tym mówić, że to nie jest spieszenie się, tylko to jest sposób na demontaż Sojuszu Atlantyckiego, czy w ogóle demontaż zbiorowego Zachodu.
Zwróćmy uwagę, że wskutek tego, co się wydarzyło w Iranie, prawda, czyli te rozbrojenia w cudzysłowie Ameryki i tego, że Ukraina jest bezbronna wobec zwłaszcza broni balistycznej, otworzyło się pewne okienko. Tak? Można bardzo skutecznie podporządkowywać sobie, czy tak jak powiedziałeś, prawda, doprowadzić do tego, że Ukraińcy w końcu powiedzą, dobra, wszystko lepsze niż, niż te rakiety ciągle.
No tak, tak, no, jest cel. Tak jak też odpowiednio stymulowane propagandowo słynne demonstracje w Europie Zachodniej w początku lat 70. pod hasłem, że better red than dead. Tak? Tak.
No więc, czy Kazachstan będzie rafinował ropę?
Tak, będzie, prawdopodobnie będzie, no bo sprzedają z zyskiem, a Kazachstan ma ograniczone wyjście na rynki międzynarodowe, aczkolwiek większość w tej chwili kazachstańskich zasobów kupują Chińczycy.
Tak, poruszyłeś wątek Morza Kaspijskiego i tego ataku na irański statek i w ogóle w tej chwili jest chyba zupełna blokada, jeśli chodzi o Morze Czarne również, żeglugi.
Tak, tak, zresztą Turcy postanowili ograniczyć przepływy przez Dardanele, motywując to niemożnością zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Czarnym.
Tak, czyli wracamy do kwestii eksportu ukraińskiego zboża znowu,
tak,
tak, przez Polskę. No i na miejscu tak, naszego rządu i ludzi odpowiadających za to już bym się przygotowywał do tego, tak, jak to zrobić.
No ale nie, no tu mamy tę narrację ciągle. Katka powiada, nie oddawajmy naszych patriotów Ukrainie, by się nie obudzić w razie godziny wóz ręką w nocniku. No więc ja powiem tak, oczywiście trzeba to policzyć, ja nie jestem specjalistą wojskowym, ale do realnej obrony przed pełnoskalowym atakiem tych patriotów mamy i tak za mało, bo...
Tak za mało. Zamówiliśmy chyba 1000, a jeszcze nie mamy wszystkich.
Nie, tych HIMARS-ów. Pocisków patriot 300, mamy około 500 chyba, ale to nie jest pewne. Natomiast przypominam, że to pan Macierewicz cały kontrakt na patrioty zerwał, bo mieliśmy zamówione przed 2015 rokiem, o ile pamiętam, 8 baterii, a w tej chwili mamy 3.
Tak. Tutaj Katce trzeba powiedzieć tak, że patrioty nie obronią Polski, proszę pani. Ani nie odstraszą, bo prawdopodobnie nie zostaniemy zaatakowani w ten sposób.
Ja powiem tak, jeżeli będzie wspólna decyzja Sojuszu Zachodniego, że każdy kraj jakiś procent swoich zasobów patriotów przekazał Ukrainie, to w oczywisty sposób powinniśmy w tym klubie być i nie gardłować, tak jak niemądrzy niektórzy politycy, że ani jednego patriota dla obrzydliwych Ukraińców, ponieważ... jest prosty rachunek. Jeżeli Ukraina przegra, to jesteśmy w kompletnej czarnej dziurze, powiedzmy.
Ale może tego chcemy. Może chcemy tej Rosji tutaj, Marek. No
znaczy, niektórzy chcą zapewne, ale mam wrażenie, Katka, że są w mniejszości.
Może pani Katka tak
chce? Nie. Pani Katka nie chce, tylko powtarza tę narrację. Tak. Sami sobie z Rosją nie poradzimy. Wobec tego podstawą jest utrzymywanie za właściwie prawie każdą cenę spójności sojuszu.
Ale zatrzymajmy się tutaj na chwileczkę, bo chciałem się zapytać, jakie będą dla naszej obronności, czy możliwości obronnych, jakie skutki przyniesie to, że Ukraina się podda, czy zostanie podporządkowana w jakiś sposób. Jakie będą tego konsekwencje dla naszej obronności i kosztów
Tego nie wiemy. No, ale... Tego nie wiemy. Tutaj pan Grzegorz Sośnicki zadał istotne bardzo pytanie. Co jeśli wojny nie będzie przez najbliższe 15 lat? Czy politycy PiS i PO odpowiedzą za skrajne i bezmyślne zadłużenie Polski na 30 lat? Może się okazać, że zakupy były przesadzone. Znaczy, panie Grzegorzu, ja powiem tak. Zakupy są wysoce, wiele zakupów jest moim zdaniem wysoce dyskusyjnych. Prawdopodobnie warto było je bardziej przemyśleć. Rządy PiS-u traktowały te zakupy jako sposób kupienia życzliwości Amerykanów, no bądźmy szczerzy, a nie część przemyślanego systemu obronnego. Natomiast jest druga rzecz, mianowicie zmienił się na lata, na pewno więcej niż 15 lat, zmienił się model polityki międzynarodowej. Czyli krótko mówiąc, wyścig ściśle gospodarczy, który wydawało się, że będzie determinował rolę i pozycję państw i sojuszy na świecie jeszcze 20 czy 15 lat temu, zmienił się w tej chwili w wyścig o to, kto będzie miał realne możliwości projekcji siły. Coraz częściej to, co mówiliśmy, na świecie jest używana siła do rozwiązywania konfliktów. Wobec tego zakupy czy rozwój siły militarnej państwa jest, jeżeli nie będzie wojny, co daj Boże, jest i tak dobrą inwestycją, bo państwo bezbronne czy państwo nieposiadające zdolności projekcji siły będzie państwem, które się nie liczy. Wobec tego mam wrażenie, że zakupy były w wielu punktach przesadzone, były w wielu punktach nieprzemyślane, to na pewno. Natomiast generalna tendencja jest trafna, ponieważ zmienił się model decydowania o polityce międzynarodowej, zmienił się, myślę, że na pokolenie co najmniej, a nie tylko na 15 lat. Szary liść.
Ale poczekaj jeszcze, bo chciałbym dodać jeszcze panu Grzegorzowi Sośnickiego 484, że przecież tu nie chodzi tylko o zakupy, bo my uruchamiamy produkcję, cały przemysł.
No tak, no, ładujemy olbrzymie pieniądze.
Ale przemysł obronny napędza gospodarkę naszą, więc no, jednak no,
trochę tak.
Trochę będziemy eksportować, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie są takie pieniądze, które są znaczy po pierwsze jest to inwestycja w to, że jak będziemy bezpieczniejsi, no to będziemy atrakcyjniejszym miejscem właśnie do inwestycji u nas, to jest raz. Dwa, że sami gospodarkę, przemysł obronny jednak rozkręca, no co tu dużo mówisz, czyli po prostu jest ważną częścią tej gospodarki. Tak jak przemysł motoryzacyjny zawsze jest taką ważną częścią gospodarki.
Szary Liś pyta, czy niechęć do Ukrainy w społeczeństwie polskim nie wynika czasem z bezczynności rządu Tuska? Obywatele chcą realnego wojska i obrony przeciwdronowej. No akurat to się trochę kłóci z tym pytaniem pana Grzegorza, które padło chwilę później.
No może bezczynności naszego rządu.
Niechęć do Ukrainy, myślę, że w dużej mierze jest rzeczywiście stymulowana przez wieloletnią rosyjską propagandę, odgrzanie wszystkich negatywnych stereotypów. Ja sądzę, że winą rządu, ale nie tylko rządu, bo winą elit opiniotwórczych jest to, że ze strachu ulega się tej propagandzie i narracji antyukraińskiej, próbując tę narrację ucywilizować. Tylko próba ucywilizowania narracji antyukraińskiej, czyli, bo tak naprawdę to w ten sposób wygląda, że ze strony rządu jest mówienie, no ten Zełenski to jest rzeczywiście, to nie jest w porządku gość, że ci Ukraińcy to nie są tacy dobrzy, tylko to jest w istocie legitymizowanie narracji pana Brauna, bo skoro nie są tacy dobrzy, to może są jednak tacy źli, są ci banderowcy i naziści. No. winą rządu jest to, że nie potrafi, ale powtarzam, to jest wina generalnie liberalno-demokratycznej Europy w wielu kwestiach, niezdolność do skonstruowania spójnej narracji, która by szła w kontrze do narracji środowisk nacjonalistycznych i ksenofobicznych. To proste.
Potrzebujemy takiego dziecka, które wyjdzie i powie, król jest nagi, proszę
tak. Tak.
I nie będzie się bało.
No ale to niestety nie powinno być jedno dziecko, tylko powinien być to chór dzieci, głównie piszących na TikToku, Instagramie, tak między nami mówiąc.
Czemu Kaczyński?
Czemu nie ma gestu politycznego pojednania przeciw wspólnemu wrogowi?
To jest zabójcze dla Polski.
Tak, to jest zabójcze.
To co tu dużo komentować? No nie wiemy, czemu nie ma. No, panowie się po prostu tak okopali na swoich.
Ale tak swoją drogą, to w tej chwili już ci panowie tracą pomału rząd dusz na rzecz radykałów. I no to tak, jest najgorsze.
Chocholi taniec, który po prostu do niczego nie doprowadzi.
Tak, ale tutaj pełna zgoda, że. To jest coś, co Polskę śmiertelnie osłabia. Śmiertelnie.
Śmiertelnie obrania, tak.
Wentor pyta, dlaczego Bruksela nie skonfiskowała rosyjskich aktywów. Bardzo dobre pytanie.
No, bo Bruksela nie ma takiej mocy sprawczy, żeby
nie,
Bruksela...
No ma.
Nie, poczekaj, ale jeżeli ma opór ze strony państw członkowskich, to nie może.
Znaczy, no właśnie Brukseli, czy Belgii głównie, Belgia jest tutaj.
Więc na tym polega, że wbrew temu, co się u nas pisze, to Bruksela rządzi i tak dalej, w sensie, prawda, Komisja Europejska. Nie. Komisja Europejska nie ma takiej
Takich narzędzi, a rzeczywiście te środki rosyjskie pewnie powinny zostać skonfiskowane, aczkolwiek znowu to jest coś takiego, że pamiętajmy, że to jest taka ostatnia szabla, która wisi na ścianie. Tak. Zawsze można Rosjan tym trochę szantażować, że im skonfiskujemy, a jak nie, to nie. Jeżeli nie posuną się za daleko.
Piotr, Jan tutaj skomentował twój... O tym Res Futura twoją
tak, no.
Tak, że być może nie ma narzędzi, ja tego nie wiem.
Jak na polski rynek, to jest to względnie profesjonalnie robione, a rzeczywiście bardziej jest to kwestia analizy polskich wewnętrznych trendów niż trendów międzynarodowych. To jest prawda.
No tak, tutaj pan mówi, że nie ma dostaw. No nie ma dostaw, tak. No. A cały czas to mówimy, że to jest błąd, jaki został popełniony w tej wojnie z Iranem, no, może zmienić całą sytuację na świecie, łącznie z tym, że dla Chin też się otwiera okienko takiej możliwości, prawda? Jak nie teraz, to kiedy, tak?
Antykomunizm oczywiście, to już styl taki charakterystyczny dla paru troli, ale... Ja myślę, że sprzęt wojskowy się kupuje jak piwo w hipermarkecie. Otóż ja wiem, jak się kupuje sprzęt wojskowy. Wie pan, to jest jedna rzecz. Jaki PiS miał wybór z zakupami, jak wszystko oddali Ukrainie na pomoc? Ja rozumiem, że tutaj warto by było to trochę bardziej po polsku napisać, ale rozumiem, domyślam się, o co chodzi. Otóż przypominam, że ogromna większość kontraktów została uruchomiona, zanim wybuchła wojna na Ukrainie. Jeżeli już mówimy o zagrzechach, to przypominam, że pan prezydent ryzykuje Trybunałem Stanu, nie podpisując dokumentów o strategii wojskowej, strategii obronnej Rzeczpospolitej Polskiej. Formalnie dokumenty strategiczne, które obowiązują i które są istotne dla rządu, dlatego że na ich podstawie dokonuje się, powinno się dokonywać decyzji zakupowych, organizacyjnych i tak dalej, są z roku 2018 i 2020. Te dokumenty są skrajnie, są kompletnie nieaktualne. Rząd po bardzo długiej fali negocjacji z panem prezydentem Dudą jeszcze przedstawił dokument, który był dokumentem na podstawie tego, co wyprodukował prezydent Duda o strategii polityczno-obronnej Rzeczpospolitej Polskiej. Ten dokument Duda nie podpisał, bo twierdził, że mu się kończy kadencja. Pan Nawrocki rękami jeszcze swojego poprzedniego guru, czyli pana Cęckiewicza, schował to pod sukno. I do tej pory, duża część działań rządów w dziedzinie obronności to są działania w pustce prawnej. Proszę Państwa, pamiętajmy również o tym. To co antykomunizm powiada, to są bzdury. Rzeczywiście PiS oddał Ukrainie bardzo dużo sprzętu, musiał pewne rzeczy uzupełniać i to jest część kontraktów koreańskich, część, a nie wszystkie. Natomiast cała projekt zakupowy jest projektem dużo wcześniej realizowanym i nie jest to tylko zresztą pisowski projekt, bo kontynuuje to obecny rząd niestety bez głębszej refleksji, czy bez umiejętności zmiany.
Ja jestem ciekaw, czy kiedyś dożyję takiego, co jest pisowskim projektem, a co jest jakimś kaoskim projektem i to w tej dziedzinie po prostu chyba już nie, ale być może to się wszystko skończy katastrofą i będziemy wtedy następne 100 lat odbudowywali, wiesz, naszą niepodległość i wtedy może w końcu komuś się oczy otworzą. No. Słuchaj, musimy kończyć, bo jest...
Tak, bo już jesteśmy dużo po czasie.
Mamy dużo ciekawych pytań.
Jest sporo interesujących kwestii tutaj. Katka powiada, że rządzący dbają o własny interes, a nie polską rację stanu i to jest nasz dramat.
Ale no, to jest to ja, jest, ja nie mam poczucia, że wspieram
to jest stwierdzenie brutalne, tylko ja bym nie użył tu słowa rządzący, tylko bym użył słowa klasa polityczna. I dodajmy, że ta choroba nie jest tylko chorobą polską, tylko chorobą dużej części świata zachodniego. To jest przerażające, ale to rzeczywiście tak wyglądało.
Ale antykomunizm, proszę pana.
Tak, no, wasza trudno... strona, ale ja nie wiem, kto jest naszą stroną ale w tym wypadku.
Ale z czym pan się kategorycznie nie zgadza, bo ja naprawdę trudno tutaj jakiś... trochę nieskładne są te komentarze.
Tak. No ale okej, no być może nie jest antykomunizm trolem, ale pisze jak troll. Więc no tak, to tutaj oczywiście nasze dotychczasowe sprzątańcy i budowlanki mają krewnych w Porsche. Podnieśli głowy, bo biją Rosjan. Tak nagle zabrali nam dumę z bycia ich zbawcą. Ja rozumiem, że to jest pewna, że to jest ironia i potrzebna na wakacje szczypta soli attyckiej w tej dyskusji.
Tak, Berbejta. No dobrze, to co, kończymy, tak?
Tak. No tutaj oczywiście, znaczy nie rozumiem, co ma honor z przekonywaniem, czy jestem zwolennikiem, czy nie. Trochę antykomunizm przesadza, ale to jest charakterystyczne dla pewnych środowisk z przerysowywaniem słów, tak, nawet jeżeli nie jest trolem. Katka z przyjemnością stwierdza, że widzimy się za miesiąc. Chcemy wrócić niczym, to tu antykomunizm się ucieszy, niczym oddziały Wehrmachtu 1 września.
Tak.
Będziemy, wracamy, no, proszę Państwa, żart. Także robimy. To jak ironia, to ironia. Tak. Także będziemy wracali 1 września o tej samej porze i być może będziemy siedzieli w nowych fotelach, które nam nasz znakomity czytelnik, widz podarował.
Tak, ale gdybyśmy śpiewali o federalizacji Unii Europejskiej.
Nie, to mówię, to jest, tak, jakiś... jeżeli nawet nie jest to troll, to zachowuje się dokładnie jak troll, tak, uciekając, tak, psując jakość debaty.
Proszę Państwa, czyli...
Bardzo dziękujemy
poleciliśmy
Państwu.
Poleciliśmy książki do sobie, proszę się zdecydować, jeśli Państwo chcą je kupić, to bardzo, bardzo fajnie. Jeśli Państwo będą podróżować po Francji, to proszę odwiedzić te miejsca właśnie, gdzie walczyli,
tak, no nie, żołnierze. Nie rekomenduję podróży po Iranie, bo tam też mamy bardzo zadbane i bardzo porządne polskie cmentarze.
Tak, no, ale w Holandii, jak Państwo będą, to też.
Pan Grzegorz zadał pytanie fundamentalne, ale myślę, że to jest pytanie, na które będziemy starali się odpowiedzieć przez cały jesień, czy Rosja będzie kiedyś normalnym krajem. Panie Grzegorzu, ja namawiam do lektury wywiadu Michaiła Chodorkowskiego, który chyba 2 tygodnie temu w Weekendowej Gazecie Wyborczej się ukazał. Chodorkowski jest człowiekiem bardzo mądrym, jest niewątpliwie rosyjskim patriotą, i no, on mówił o perspektywie ewentualnie 2 pokoleń.
Tak. Ja powiem, że Rosja jest krajem normalnym w swojej nienormalności.
Znaczy w swojej azjatyckości. No, tak. Znaczy, nie, tak, no bo właściwie...
Bo
no tak, no to też możemy zadać pytanie, czy Bhutan będzie kiedyś normalnym krajem. Tak. Najszczęśliwsze państwo świata.
Tak, właśnie.
Rosja jest inna. I Chodorkowski mówił właśnie o tym, że Rosja może do Europy się aplikować za 2 pokolenia, no tak naprawdę.
Jasne. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia za 2-3 tygodnie.
Tak jest. Dwa i pół.
Także miłego weekendu.
Antykomunizm, czy ja wierzę w rosyjską opozycję? No. Nadzieja umiera ostatnia, więc no, trzeba jakąś nadzieję mieć, aczkolwiek nie jest. Chodorkowski nie jest imperialistą. Mm-hmm. Chodorkowski jest imperialistą w sensie takim, że każdy Rosjanin myśli o Rosji w kategoriach imperium. Natomiast to jest myślenie o innym, o zupełnie innym imperium. Rosyjska opozycja to nie jest wyłącznie projekt Kremla, aczkolwiek część na pewno jest. Tak. Dziękujemy Państwu bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia.
Do zobaczenia.